Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 8 września witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął biskupów meksykańskich.
Papież mianował członków synodu biskupów oraz koadiutora łacińskiego patriarchy Jerozolimy.
O zasadach obowiązujących w wyborach poza granicami kraju będzie mówił konsul Polski w Rzymie.
Natomiast Piotr Samerek przedstawi współpracę polsko-watykańską wobec zagrożenia komunistycznego w okresie międzywojennym. Zapraszamy.
Do stałego pogłębiania chrześcijańskiej formacji wiernych papież zachęcił Episkopat Meksyku. Spotkał się w Castel Gandolfo z grupą 27 biskupów kończących wizytę ad limina apostolorum. Przybyli oni z 4 metropolii: Chihuahua, Durango, Guadalajara i Hermosillo. Każdego z nich Benedykt XVI przyjął w tych dniach na audiencji prywatnej.
Oj, Mexico.
Dziś Meksyk przeżywa proces przemian. Znamionuje go pojawienie się grup, które nieraz w sposób mniej lub bardziej uporządkowany szukają nowych możliwości współuczestnictwa i reprezentowania. Wiele z nich wysuwa usilne żądania na rzecz ubogich i nie mogących korzystać z dobrodziejstw rozwoju, zwłaszcza tubylców. Gorące pragnienie konsolidacji kultury i demokratycznych instytucji gospodarczych i społecznych, uznających prawa człowieka i wartości kulturalne narodu, winny spotkać się z echem i światłą odpowiedzią w działaniach duszpasterskich Kościoła.
Wymaga to, wskazał papież, integralnej formacji we wszystkich kościelnych środowiskach. Każdemu wiernemu trzeba pomóc kierować się w życiu Ewangelią. W społeczeństwie coraz bardziej pluralistycznym kulturowo i religijnie konieczna jest formacja młodzieży. Trzeba jej pomóc integrować się z kościelną wspólnotą i po chrześcijańsku angażować w przemianę społeczeństwa. Formacji potrzebują też rodzice, by móc być dla swych dzieci pierwszymi głosicielami Ewangelii.
Ojciec Święty przypomniał, że w Meksyku działa ponad 400 instytutów życia konsekrowanego, głównie żeńskich. Wiele z nich jest pochodzenia rodzimego. Liczne pracują w szkolnictwie wszystkich stopni, łącznie z wyższym. Inne działają na rzecz ubogich, łącząc ewangelizację z promocją ludzką. Coraz bardziej obecne są też ruchy kościelne świeckich. Społeczeństwo z uwagą patrzy na Kościół, wymagając konsekwencji i odważnej wiary. Warunkiem jego wiarygodności jest świadectwo życia i jedność wierzących, służba ubogim i niestrudzone promowanie ich godności.
Po raz pierwszy w dziejach biskupi z Chińskiej Republiki Ludowej będą uczestniczyli w synodzie biskupów. W Watykanie opublikowano listę hierarchów powołanych przez Ojca Świętego do uczestnictwa w rozpoczynającym się 2 października 11. Zgromadzeniu Zwyczajnym Synodu Biskupów. Obok szeregu purpuratów, w tym przewodniczącego Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych kardynała Józefa Tomko, Benedykt XVI mianował członkami synodu przedstawicieli kościołów wschodnich oraz kontynentalnych federacji episkopatów. W synodzie będą też uczestniczyli prałat Opus Dei, generał jezuitów oraz przełożony Bractwa Komunia i Wyzwolenie.
Ojciec Święty mianował członkiem 11. Zgromadzenia Synodu Biskupów ordynariusza Hongkongu biskupa Josepha Zenzekiuna oraz 4 innych hierarchów chińskich. 2 z nich należy do tzw. kościoła katakumbowego, zaś 2 działa za zezwoleniem władz. Obydwaj biskupi sprawujący swe funkcje oficjalnie spędzili wiele lat w komunistycznych więzieniach. 78-letni ordynariusz Xian, biskup Anthony Li Duan, uznawany jest za autorytet moralny Kościoła Patriotycznego. Nigdy nie godził się na ustępstwa w sprawach wiary oraz tego, co dotyczy praw Kościoła. W więzieniu spędził niemal 20 lat. Inny z hierarchów działających oficjalnie, ordynariusz Szanghaju, Aloysius Jin Lukian, jest jezuitą, ma 91 lat, z czego 27 przeżył w więzieniach. Ostatni raz był w Rzymie w roku 1950, kiedy to bronił doktorat na Uniwersytecie Gregoriańskim.
Dwaj hierarchowie kościoła katakumbowego to biskup Kikiharu, Joseph Wei Jingyi. Licząc 47 lat, jest jednym z najmłodszych chińskich biskupów podziemnych. Przez 4 lata przebywał w obozie pracy. Przed rokiem, kiedy zatrzymały go organa bezpieczeństwa, o uwolnienie hierarchy upomniała się stolica apostolska. Drugi z biskupów podziemnych to ordynariusz diecezji Feng Xiang, Lucas Li Jing Feng, liczy 81 lat. Również on doznał wielu szykan ze strony komunistycznych władz.
Benedykt XVI mianował koadiutora, czyli bezpośredniego pomocnika, zarazem następcę obecnego patriarchy łacińskiego Jerozolimy, Michela Sabaha. Został nim arcybiskup Fuad Tual, dotychczasowy ordynariusz Tunisu.
Arcybiskup Fuad Tual pochodzi z Jordanii, ukończył seminarium duchowne w Bejt Dżala koło Betlejem. Jest przewodniczącym konferencji episkopatów regionu północnej Afryki. Dotychczasowy patriarcha Jerozolimy Michel Sabach będzie pełnił swoje obowiązki do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Obecnie ma 72 lata. Po raz pierwszy Stolica Apostolska dokonała nominacji koadiutora z prawem następstwa w odniesieniu do lokalnego kościoła w Ziemi Świętej. Nominację arcybiskupa Fuada Tuala na następcę patriarchy łacińskiego uznaje się jako krok w kierunku rozwoju dialogu z Żydami i muzułmanami w Ziemi Świętej, a zarazem nabranie właściwego dystansu wobec zaangażowania kościoła w bieżący konflikt polityczny palestyńsko-izraelski. Obecny patriarcha Michel Sabach, który jest Palestyńczykiem, był niejednokrotnie krytykowany przez Izrael za zajmowanie propalestyńskiej postawy utrudniającej stosunki wzajemne izraelsko-kościelne. Dla Radia Watykańskiego Ryszard Montusiewicz, Jerozolima.
25 września odbędą się w Polsce wybory parlamentarne, a 9 października prezydenckie. Będą w nich mogli wziąć udział także obywatele polscy przebywający poza granicami kraju. O informację w tej sprawie ojciec Stanisław Tasiemski zwrócił się do kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie, ministra Janusza Ostrowskiego.
Przepisy regulujące tę materię obowiązują już od kilku lat. Osoby, które miały okazję i chciały, czy uczestniczyły w wyborach poprzednich, czy prezydenckich, czy do parlamentu, znają te procedury, bo są takie same. Ale przypomnę, udział w wyborach parlamentarnych i wyborach prezydenckich może wziąć ta osoba, która w dniu, najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 18 rok życia. Niezbędne są dokumenty stwierdzające tożsamość tej osoby, czyli może być to paszport, ważny paszport polski, bądź dowód osobisty. Dotyczy to uczestnictwa w wyborach w jednym z państw Unii Europejskiej.
Będą na pewno w tym dniu pielgrzymi, którzy przyjeżdżają do Rzymu. Jak oni, będąc w kraju, mogą się przygotować, żeby głosować tutaj w ambasadzie?
Osoby, które przebywają na stałe w Polsce i w okresie wyborów będą poza granicami kraju i będą chciały uczestniczyć w jednej z komisji obwodowych, weźmy na przykład Rzymie, powinny zaopatrzyć się w stosowne zaświadczenie, które otrzymują w komisji obwodowej miejsca zamieszkania w Polsce. I na podstawie tego zaświadczenia mogą wziąć udział w wyborach w każdej komisji, jakimkolwiek bądź kraju, tym również w Rzymie.
Mamy też w Rzymie osoby, które przebywają tutaj kilka miesięcy, czasami są osoby, które mają permesso di soggiorno, inne nie mają. Jakie warunki powinny spełnić te osoby, żeby wziąć udział w głosowaniu?
Nas nie interesuje powód, dla jakiego ktoś przebywa w Rzymie, we Włoszech. Nas interesuje tylko stwierdzenie tożsamości, pełnoletności i obywatelstwa polskiego. I tylko to stwierdzamy. Czy ktoś przebywa tutaj zgodnie z przepisami włoskimi, czy nie, tego nie sprawdzamy.
Ale te osoby muszą się zgłosić wcześniej do ambasady, do konsulatu.
Istnieje, tak jak za każdym razem, obowiązek zgłoszenia swojego udziału w wyborach. To może być listownie, może być telefonicznie, może być faksem, za pomocą internetu, w informacjach, które już są na naszej stronie internetowej Wydziału Konsularnego, tak jak i na budynku ambasady i naszego wydziału jest informacja o numerze telefonu, który specjalnie uruchamiamy na ten cel, dlatego że wiem, że do nas trudno jest się dodzwonić, w związku z tym uruchomiliśmy oddzielną linię telefoniczną tylko do tego celu. I w ten sposób ta osoba zgłasza swoją chęć udziału w wyborach, podając takie dane, jak oczywiście swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, numer dokumentu, którym będą się posługiwały w chwili głosowania i numer PESEL, jeżeli taka osoba ten numer ma. Bo wiem, że nie wszyscy mają ten numer, dlatego że osoby, które przebywają tu od 20-30 lat, nie zawsze tej formalności dopilnowały. W związku z tym o te informacje prosimy osoby, które chcą zgłosić swój udział w wyborach.
Czy to osoby, które już uczestniczyły w wyborach, ostatnio muszą ponownie się zgłaszać, czy to dotyczy dokładnie wszystkich?
Dotyczy to dokładnie wszystkich, dlatego że my nie wiemy dokładnie, jakie były losy osób, które uczestniczyły w wyborach 4 lata temu, czy 5 lat temu. W związku z tym te osoby poprzez to właśnie zgłoszenie potwierdzają swoją obecność w naszym obwodzie głosowania. I wtedy my wpisujemy do naszego wykazu osób uprawnionych. Wpisanie do tego naszego wykazu daje również ten skutek, że ktoś, kto planuje w dniu wyborów być zupełnie gdzie indziej, nie wiem, w Mediolanie na przykład, czy w innym kraju Unii Europejskiej, czy w Polsce, powinny dostać od nas zaświadczenie o tym, że są uprawnione do głosowania właśnie w Rzymie, po to, żeby bez problemu wziąć udział w wyborach tam, gdzie będą mogły te osoby ten udział zamanifestować.
Na jakie numery można zgłaszać swoje uczestnictwo w wyborach, czy na jakiś adres e-mailowy?
Oczywiście numery, które są znane i funkcjonują permanentnie od samego początku, czyli numer na centrale 06 36 204 300, numer faksu 06 362 04 322 i numer telefonu tej specjalnej linii, którą uruchamiamy na potrzeby wyborów, to jest 06 362 04 325. Jest również możliwość, tak jak wspominałem, powiadomienia nas za pomocą internetu na adres naszej poczty konsul, polskimi literami pisane, małpa, infolinia, razem pisane, .it.
Też pewnie można na stronach konsulatu znaleźć szczegółowe przepisy, gdyby ktoś się interesował. Jaki to adres?
www.konsulatopolako.it. Na tej stronie jest informacja, jeżeli kogoś to bardzo będzie interesowało, o adresie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie jest pełen przegląd wszystkich przepisów, postanowień, uchwał różnego rodzaju. Ich analiza czy zapoznanie się może być przydatna osobie zainteresowanej. Podaję numer tej strony, to jest www.pkw.gov.pl.
Jaka duża może być frekwencja, jak Polacy tutaj w Rzymie głosują, kiedy przychodzą, od której do której?
Uprawnionych zwykle było w granicach 2-2,5 tysiąca osób. Frekwencja średnio biorąc była w granicach 50%. W zależności jeszcze oczywiście od rodzaju wyboru, bo przecież mieliśmy w międzyczasie referendum konstytucyjne, prawda? I tam frekwencja była bardzo wysoka. Natomiast generalnie jest to w granicach 50%. Jakie są pory głosowania? No myślę, że wiele zależy od obowiązków, jakie ktoś ma w danym dniu. Myślę, że taką porą najbardziej intensywną dla prac komisji wyborczej to raczej jest okres poobiedni, bądź gdy osoby wracają na przykład z kościoła, prawda, z mszy świętej, wtedy wracając do domu chcą spełnić swój obywatelski obowiązek.
Ale można to uczynić już bardzo wcześnie rano.
Tak, od godziny 6 otwarty będzie lokal komisji wyborczej, zamykany będzie o godzinie 20. I to jest bardzo ważne, by przestrzegać tych godzin, dlatego że niestety lokal będzie zamknięty dokładnie o godzinie 20.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił pan minister Janusz Ostrowski, konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Odcinek 31. Wobec komunizmu. W połowie lat 30. sytuacja międzynarodowa Rzeczpospolitej była nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony nazistowskie Niemcy nie kryły się ze swoimi planami remilitaryzacji, a z drugiej strony sowiecka Rosja nie rezygnowała z zamiaru przeprowadzenia światowej rewolucji komunistycznej. O ile pierwsze lata po dojściu Hitlera do władzy dawały Polsce cień nadziei na pokojowe ułożenie stosunków z zachodnim sąsiadem, o tyle powiązanie polityki zagranicznej Kremla z rewolucyjnymi planami międzynarodówki komunistycznej budziły w Warszawie bardzo poważne obawy i nieufność wobec Związku Radzieckiego, mimo podpisania w 1934 roku dwustronnego paktu o nieagresji. W ocenie Stolicy Apostolskiej w połowie lat 30. istniało bardzo poważne niebezpieczeństwo wybuchu światowej rewolucji komunistycznej, która zagrażała pokojowemu porządkowi na świecie. Ta groźba, jak i brak zaufania wobec Związku Sowieckiego wpływały na duże zainteresowanie kontaktami z Polską, co widać w korespondencji ambasadora Skrzyńskiego przesyłanej do Warszawy. Wysocy przedstawiciele Watykanu w spotkaniach z dyplomatami polskimi interesowali się działaniami rządu polskiego mającymi na celu zwalczanie komunizmu w kraju. Sugerowali, aby Polska starała się stworzyć międzynarodowy front antykomunistyczny wespół z państwami, które miały świadomość zagrożenia komunistycznego. Podkreślali, że wielkim atutem polskim w rozmowach z potencjalnymi partnerami jest faktyczna znajomość tego, co dzieje się w Rosji sowieckiej. Podczas audiencji 24 czerwca 1936 roku papież Pius XI powiedział ambasadorowi Skrzyńskiemu, że nie rozumie, dlaczego w Europie zamyka się oczy na tak groźne i aktualne niebezpieczeństwo zalania Europy przez bolszewickie barbarzyństwo. Niejako w odpowiedzi na to spotkanie i te słowa polski ambasador podczas rozmowy z sekretarzem stanu kardynałem Eugenio Pacellim, która odbyła się jeszcze tego samego dnia, wskazał na pożytek płynący ze współdziałania państwa i duchowieństwa polskiego przeciwko propagandzie bolszewickiej. Rozmowa ta odniosła pewien skutek, bowiem kilka tygodni później radca ambasady Stanisław Janikowski informował Warszawę, że biskupi mają niebawem otrzymać instrukcje dotyczące prowadzenia akcji antykomunistycznej. Nastawienie panujące wobec komunizmu w Stolicy Apostolskiej bardzo dobrze oddaje depesza ambasadora Skrzyńskiego do ministra Beka z 3 października 1930 roku. Wynika z niej, że w Watykanie bardzo pesymistycznie patrzono na przyszłość i traktowano bardzo realnie groźbę ogólnoświatowej rewolucji. Jak czytamy w depeszy relacjonującej poglądy watykańskie. Agitacja bolszewicka jest scentralizowana. Jest ona podtrzymywana przez wielki kapitał, a także przez ofiarność robotników, z których niejeden kupuje codziennie po 3 gazety wywrotowe. W samej Anglii masy robotnicze otwarcie organizowane mogą okazać groźną siłę, a to tym bardziej, że przeciwdziałanie jest zahamowane przez twierdzenie, że ktokolwiek by wierzył w niebezpieczeństwo komunistyczne jest półwariatem. W Indiach, gdzie poczucia religijnego nie można lekceważyć, agenci zapewniają, że komunizm uszanuje religię i wytłumaczyli narodowcom, iż komunizm uwolni ich od Anglii. Toteż postępy bolszewizmu w Indiach są przerażające. Nawet w krajach, gdzie rządy są bardzo antybolszewickie, na przykład w południowej Ameryce i w Szwajcarii, propaganda od roku niepokojąco się przyjmuje. Bardzo ciężka sytuacja robi się w Belgii, a w Kanadzie, na zachodnim wybrzeżu Afryki i w Australii postępy komunizmu są ogromne. Dzisiejszej agitacji światowej nie tylko chodzi o ekonomiczny komunizm, ile o dyktaturę proletariatu, czego warunkiem jest wymordowanie inteligencji przyzwyczajonej do samodzielnego myślenia i księży związanych z ideologią przeciwną skrajnemu materializmowi. Co więcej, Skrzyński donosił, że także sam Watykan znalazł się pod presją niektórych duchownych oraz kilku biskupów francuskich nalegających na kompromis Kościoła z komunizmem. Jednak zarówno poczucie realności Piusa XI, jak i zdecydowany sprzeciw sekretarza stanu kardynała Pacellego sprawiły, że Watykan w żadnym stopniu nie odszedł od dotychczasowej linii przyjętej wobec komunizmu. Potwierdzeniem tej tezy było wydanie rok później przez papieża Piusa XI encykliki Divini Redemptoris, potępiającej komunizm. W istocie obustronna obawa Stolicy Apostolskiej i rządu w Warszawie związana z niebezpieczeństwem komunistycznym nie przełożyła się niestety na poważniejszą współpracę w tej sprawie poza wymianą informacji. Nie miała także wpływu na nawiązanie bliższej i trwałej współpracy między rządem a Kościołem w Polsce. Za tydzień spróbujemy podsumować okres, kiedy ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej był Władysław Skrzyński.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.